Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Magazyn koszykarski Rzut za trzy, Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. No dzisiaj krótko tak naprawdę o wczorajszym spotkaniu Enei Zastalu BC Zielona Góra w Ekstraklasie z Eneą Astorią Bydgoszcz, a najwięcej dzisiaj o, w cudzysłowie, sprawie Marcela Ponitki, bo ta sprawa poruszyła wczoraj zielonogórskie środowisko koszykarskie, zielonogórskich kibiców, nie tylko koszykarskich, myślę, że całą koszykarską Polskę, jak widzę odgłosy w internecie na odejście Marcela Ponitki, że musimy oczywiście jej poświęcić mnóstwo czasu, no bo odchodzi w końcu najlepszy obrońca Polski. Ligi koszykówki. Zostaje po nim dziura. Trzeba znaleźć albo Polaka, albo tak zagrać składem, że ewentualnie bierzemy Polaka na inną pozycję, a obcokrajowców wymieniamy, dokładamy nowych. No, twardy orzech do zgryzienia mają pewnie trenerzy i właściciel Kuby Janusz Jasiński. W każdym razie dużo wątków jest w tej sprawie Marcela Ponitki, jak mówiłem. Ale zacznijmy od skrótu tego, co działo się wczoraj na parkiecie. Właściwie ten skrót jest najkrótszy z krótkich. Pierwsza kwarta i pierwsze 5 minut drugiej kwarty to walka ambitna Astorii Bydgoszcz, a potem do gry wkracza na pełnych obrotach Enea Zastal BC Zielona Góra, łamie Astorię i właściwie już na początku trzeciej kwarty sprawa jest wyjaśniona. Zastal wygrywa w każdym razie 104-76 28 punktami. Jean Tabak generalnie po meczu ogólnie jest zadowolony z postawy swoich zawodników. Pamiętaliśmy, ile problemów mieliśmy grając z Astorią na wyjeździe. Wiedzieliśmy, że to trudny zespół do pokonania i pamiętaliśmy, że w zeszłym sezonie przegraliśmy z Bydgoszczą u siebie. Oni grają szybką, agresywną koszykówkę, ale od początku meczu potraktowaliśmy ich poważnie. Ważnie i to było dla mnie najważniejsze w tym dzisiejszym pojedynku. Jestem z tego zadowolony. A teraz oddajemy głos na momencik drużynie rywali. Jakub Nizioł z zespołu Enei Astorii Bydgoszcz ocenia to, co działo się na boisku.
Do połowy graliśmy w miarę okej. Niestety po przerwie Zastal pokazał, dlaczego jest na pierwszym miejscu w tabeli. Wynik był taki, jaki był. Nie udało nam się już niestety wrócić do gry w drugiej połowie i przygotowujemy się do następnego meczu za 10 dni.
I jeśli chodzi o przebieg wydarzeń na parkiecie w hali CRS wczorajszego wieczora, to jeszcze kapitan naszej drużyny Łukasz Koszarek wystąpi w tym momencie.
Astoria to bardzo groźna drużyna, gra bardzo szybko, więc trzeba być bardzo skoncentrowanym. Byliśmy gotowi na to spotkanie i myślę, że wykonaliśmy nasze zadanie w 100%, także cieszy to kolejne zwycięstwo i czekamy na następne mecze.
I tak wyglądał właściwie początek konferencji prasowej, gdzie panowie zawsze podsumowują mecz, a później padły pytania. 90% w ogóle całej konferencji to były pytania o Marcela Ponitkę. Więc tak po kolei większość pytań w tej chwili. Najpierw pytanie do Jeana Tabaka, czy on cieszy się tym, że inne kluby są zainteresowane jego zawodnikami, Fendur Lundbergiem po kolei, Geoffreyem Grosselem i teraz Marcelem Ponitką, co mogłoby oznaczać, że świat tą pracę tu się wykonuje i że oni tutaj dochodzą do świetnej dyspozycji. I Jean Tabak odpowiedział na to pytanie tak. Ci trzej gracze to nie jedyni zawodnicy, o których pytały inne kluby. To po pierwsze. Mieliśmy pytania o innych graczy i w tym, i w zeszłym sezonie. A jednym z celów Zastalu w ostatnich dwóch sezonach, poza wygrywaniem oczywiście jak największej liczby meczów, jest promocja graczy. Oni tu przychodzą, bo mogą się pokazać na rynku, mogą się wypromować. No i wychodzi, że jednocześnie wykonujemy dobrze dwie rzeczy. Jedno z moich pytań było wysłane do Łukasza Koszarka, ale tak ci się jakoś niefortunnie złożyło, że ono zostało zadane Jeanowi Tabakowi. To było pytanie o to, jaka jest atmosfera w zespole po tym odejściu Ponitki i jak duża to jest strata. Miał odpowiadać Koszarek, odpowiada jednak Jean Tabak, no i odpowiada na swój sposób, jak zawsze. Jeśli chodzi o atmosferę, to dzisiejszy mecz jest odpowiedzią, czy jest w dalszym ciągu w zespole. Jeśli chodzi o Marcela, to będzie nam go brakowało, był ważną częścią tego zespołu i życzymy mu powodzenia, ale to tak jak w przypadku każdego zawodnika. Odchodzi, będzie go nam brakowało, to trudna sytuacja, ale to już za nami i nie ma co o tym już za dużo rozmawiać. Patrzymy do przodu i myślimy, jak sobie poradzić, tak jak sobie poradziliśmy z podobnymi problemami w przeszłości. I to było na konferencji prasowej. Ja jeszcze podpytywałem Jeana Tabaka o sprawę Marcela Ponitki poza konferencją prasową. Pytałem go, czy próbował przekonywać Marcela Ponitkę do tego, żeby został, jak to wyglądało to przekonywanie, i Jean Tabak odpowiedział mi w następujący sposób.
We try to convince
Próbowaliśmy przekonać Marcela, rozmawiając z nim, próbowaliśmy też przekonać go finansowo, ale uznał, że najlepsza dla niego będzie jednak gra za granicą. Nie podchodzę do jego odejścia emocjonalnie, jestem zawodowcem i gdy coś takiego się dzieje, odkładam uczucia na bok. Oczywiście, to jest dla nas wyzwanie, tak jak wyzwaniem było odejście Tonego Meyera czy kontuzja Daniela Szymkiewicza. Wszystko, co się dzieje, to wyzwanie. Większe, mniejsze, ale wyzwanie. Nie problem, katastrofa czy turbulencja. Nie zabiły nas te wyzwania w przeszłości, teraz też sobie spróbujemy poradzić. No a teraz jeszcze raz, Jean Tabak, jak widzi pozyskanie nowego Polaka? Czy według niego jest szansa, czy jest w ogóle w polskiej lidze Polak, który potrafiłby wejść w buty Marcela Ponitki, który jest na choćby zbliżonym poziomie do Marcela Ponitki? To bardzo ciężkie znaleźć gracza o takich samych umiejętnościach jak Marcel. Nawet przed sezonem trudno było nam znaleźć zawodnika, który grałby na takim poziomie, jak gra moja drużyna. Na razie nie mamy nikogo wybranego, bo sprawa rozgrywała się na dniach. Musimy usiąść, porozmawiać, muszę wiedzieć, na co nas stać, no i wtedy uruchomimy kontakty, ale to wszystko nie jest takie proste, gdy grasz mecze co dwa dni. Na razie natomiast nie mamy nawet wybranej żadnej kombinacji, że kogoś bierzemy, a komuś dziękujemy. Nie, nic takiego. Ale biorę to, co się stało, ze spokojem, bo to część współczesnej trenerki. Masz nagły problem i musisz sobie poradzić. Tak było w zeszłym sezonie, tak jest teraz. Muszę sobie poradzić z tym wszystkim bez emocji. Gdybym podchodził emocjonalnie do takich wydarzeń, no to dokąd byśmy doszli? To jest kolejne wyzwanie, przeanalizujemy sytuację na rynku, właściciel powie mi, jakie mamy możliwości, no i spróbujemy znaleźć najlepsze wyjście. No dobrze, to jeszcze kapitan Łukasz Koszarek, on też został zapytany o to, jak widzi to odejście Marcela Ponitki, jak widzi w tej chwili naszą drużynę po stracie Marcela Ponitki.
Ten zespół został stworzony z młodych zawodników, którzy mają szansę się wypromować i myślę, że oferta dla Marcela to jest pokazanie, że ten klub robi dobrą robotę, że trenerzy robią dobrą robotę i zawodnicy, którzy są tu, też robią dobrą robotę, promując innych, więc cieszymy się, że dostał ofertę życia, natomiast oczywiście będziemy tęsknić za nim. Marcel jest ważny, tak jak trener powiedział, tak jak każdy inny zawodnik i jeżeli to się stanie, no to oczywiście, że będziemy za nim tęsknić, ale też mamy swoje zadania i musimy iść naprzód i będziemy po prostu, no nic, dalej będziemy walczyć.
No dobrze, to zostawmy konferencję prasową, zostawmy tych, którzy o Ponitce mówią, oddajmy głos samemu Marcelowi Ponitce. Marcel Ponitka w drugim sezonie po powrocie do Zastalu odejdzie do Parmy Perm. W tej chwili jest jeszcze zawodnikiem Zastalu, żadne dokumenty nie zostały podpisane, jego kontrakt jeszcze nie jest rozwiązany. Z tego, co mi mówił dzisiaj właściciel klubu Janusz Jasiński, klub oczywiście czeka na pieniądze z Parmy Perm. Janusz Jasiński mówi, że w sobotę z Aftodorem Saratow Ponitka zagra. Niewykluczone, że jeszcze w przyszłym tygodniu z Kalerem Tallinn zagra, ale to jest troszkę mniej prawdopodobne. Natomiast posłuchajcie, co Marcel mówił wczoraj po spotkaniu o tym odejściu, o przyczynach rozstania się z Zastalem i dlaczego akurat zdecydował się na Parmę Perm. Marcel Ponitka, proszę Państwa, jeszcze gracz Zastalu, ale już za chwilę gracz Parmy Perm.
No ale co ja mogę powiedzieć, panie Jacku, no to na pewno była ciężka decyzja dla mnie. Spędziłem tu wiele, wiele dobrych lat. Tutaj dostałem okazję rozwoju i co tu dużo mówić, no nigdy nie jest idealny czas na podjęcie takich decyzji, zawsze coś będzie nie tak, zawsze ktoś będzie niezadowolony i tak dalej, ale tak jak mówię, podjąłem takie ryzyko, czy dobre, to się okaże, mam nadzieję, że zawsze będę miał gdzie wrócić, bo tak jak mówię, dla mnie Zielona Góra zawsze będzie blisko gdzieś tam serca i dobrze się tu czułem i chciałbym jedynie podziękować wszystkim za to, że zawsze mnie wspierali, zawsze byli za mną, za naszą drużyną i dawali nam do odczucia, że jednak Zielona Góra żyje koszykówką i żyją tym wszystkim razem z nami i są na dobre i na złe, choć ostatnie dwa sezony mieliśmy naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Jest smutek, jest ekscytacja.
Pytanie wprost. Czy przekonały po prostu pana pieniądze i dobra oferta finansowa Parmy Perm, tak? Bo słychać generalnie, że to jest tak świetna oferta, że pan nawet podobno kolegom powiedział, że słuchajcie, raz w życiu być może taka oferta mi się wydarzy, zdarzyła,
nie,
tak?
Nie, wie pan co? Nie, to nie tak.
Znaczy, ale to nikt panu tego nie zarzuca. Ja uważam, że jak dostajesz dobrą ofertę, to należy się zastanowić i przyjmować, jeśli jest naprawdę dobra.
Myślę, że podjąłem taką decyzję nie tylko ze względów finansowych, ale patrząc na perspektywę, na to, jak to wszystko jest, powiedzmy, ułożone i jakie są myśli na temat przyszłości, jakie są cele i tak dalej. Uważam, że na tę chwilę to mogłaby być jedna z tych właśnie lepszych ofert. Nie tylko finansowo, ale też koszykarsko. Ja tu dużo nie będę mówił. przekonamy się, tak? Wie pan co, no zawsze walczyłem o to, żeby właśnie rozwijać się i iść dalej. Dostałem taką okazję. Po prostu poczułem, że jakbym tego nie wykorzystał teraz, to mógłbym mieć jedynie pretensje do siebie, a wiem, że lubię ryzykować i czasami po prostu trzeba. Tak jak mówię, nigdy nie jest idealny moment na to, ale...
Teraz nadszedł po prostu akurat ten moment. Okej, okay. Mocno pana Żan Tabak przekonywał? Był bardzo zły poza tym? Rozczarowany taką pańską decyzją?
Wie pan co, ciężko powiedzieć, bo oczywiście dużo rozmawialiśmy, też miałem kilka nieprzespanych nocy. To nie jest tak, że ja od razu jak tylko dostałem tą ofertę, to podjąłem decyzję. To nie tak, bo to dyskutowałem z wieloma osobami bliskimi i przez długi czas. No i tak jak mówię, no, wyszło jak wyszło. Czy był zły? Nie uważam, że był zły.
Ja przedstawię jakieś argumenty, które jeszcze pan rozważał, mogły wpłynąć, czy raczej
nie, no,
te argumenty...
Były argumenty, nie mogę tu zarzucić nic i w stronę klubu, i w stronę trenera, ale to tak jak mówię, to też nie chodzi o kwestie finansowe, bo myślę, że pora po prostu się sprawdzić gdzieś za granicą. Tak? Czy to jest dobra okazja, czy z tego dobrze wszystko wyjdzie? Nie wiem.
Ja mogę wyrazić skromną wątpliwość tylko, jeśli pan pozwoli. Parma Perm, czyli Liga VTB. Grając w Zastawę też ma pan Ligę VTB. Gdzie jest jakby sportowa przewaga, jeśli chodzi o Parmę, a Zastal?
Pan co, no nie można patrzeć, że Perm, nie wiem, jest teraz niżej niż Zielona Góra, bo to, co my robimy z tym zespołem, to uważam, że to jest 200-300% tego, co można wycisnąć. I tak jak mówię, no... Parma też zaczęła sezon niestety ciężko, bo wszyscy byli na koronawirusie i nie wiadomo, jak mi się wszystko potoczyło, tak? To jest klub z dużymi ambicjami i myślę, że te ambicje najbardziej tutaj też wpłynęły na to. Oczywiście też myślę, że jak ktoś dzwoni po 23-latka z Polski i chce go do Rosji ściągnąć, no to coś to oznacza, tak?
Okej, a klub Zastal? Nie, po prostu, przepraszam, przyszła Parma, zapłaciła buyout i do widzenia.
Wie pan co, no miałem wpisany buyout, no to kontrakt podpisywaliśmy kilka miesięcy temu i wszyscy wiedzieli, jaka jest możliwość, więc no tutaj nie było nic do gadania, jedynie tak jak mówię, oczywiście i pan Janusz i trener Tabak starali się zrobić wszystko, żeby jeszcze jakoś mnie tu zatrzymać i bardzo dziękuję za to możliwość, poza tym za te dwa sezony, że miałem okazję się tak rozwinąć tutaj, bo gdyby nie Zielona Góra, gdyby nie pan Jasiński i trener Tabak, no to kto wie, jakby to wszystko wyglądało, tak?
Pan tu zdaje się z Parmą przyjeżdża, tak? Czy mi się wydaje, do Zielonej Góry? A czy to jest prawda? Bo też słyszałem coś takiego, że Żan Tabak powiedział, jak przyjedziesz z Parmą, to zmieciemy was z parkietu?
No, myślę, że nie będzie sentymentów, tak?
A niech pan powie, pan...
To jest biznes, no okay. To...
Co to będzie? Jak się pan będzie czuł w ogóle?
Nie myślę na razie na ten temat.
I na koniec dzisiejszego programu najdłuższa rozmowa, najwięcej czasu z Januszem Jasińskim, właścicielem Zastalu BC Zielona Góra. No oczywiście musiałem go zapytać o sprawę Marcela Ponitki, jak to wszystko się rozgrywało, co teraz właściwie, bo to jest najważniejsze pytanie, bo może to jest prawda, co mówił Żan Tabak wczoraj, że nie ma sensu już nawet tak bardzo rozpatrywać przeszłości, rozpatrywać tego, czy można go było zatrzymać, jak trzeba było dyskutować, choć o tym też z Jasińskim rozmawiamy. Natomiast co teraz? Co Zastal zamierza zrobić? W jakim kierunku iść? Janusz Jasiński, tutaj tyle, ile możemy zaprezentować, bo czasowo jesteśmy antenowo ograniczeni. Natomiast zapraszam też na stronę www.rzg.pl. Tam będzie pełna wersja rozmowy z Januszem Jasińskim, a tam będzie o Marcelu Ponitce, ale też porozmawiamy o Żanie Tabaku, bo przecież wiadomo, że miał ofertę z Panathinaikosu Ateny. Nie odszedł od nas. Jak te sprawy wyglądały na linii klub Żan Tabak w tym najgorętszym momencie, kiedy ofertę Tabak dostał? O to też podpytywałem się Janusza Jasińskiego, ale tak jak mówię, większa rozmowa na rzg.pl, a na razie teraz w tym programie wrzucie za 3 dzisiaj na koniec czysto tylko o sprawie Marcela Ponitki. Janusz Jasiński powie. Ja nazywam się Jacek Białogłowy. Dziękuję serdecznie.
Generalnie rozczarowanie to nie jest dobre słowo, natomiast no, jak zawsze w życiu buduje, jak się coś buduje na jakimś tam projekt, gdzie jest połączonych ileś osób, to wypadnięcie jednego ogniwa no, robi nam olbrzymie problemy. Ja myślę, że to nie bardziej rozczarowanie, bardziej jak teraz sobie dać radę z tą nową sytuacją i jak poukładać, żeby trener i reszta zawodników też to zrozumiała, tak, że tu tak naprawdę, no, mówiąc brutalnie, gdyby zależało to ode mnie, to bym nie puścił, tak samo jak nie puściłem wcześniej i nie zgodziliśmy się na transfer IFE. Natomiast tu sytuacja była trochę inna, dlatego że my mieliśmy taki zapis w kontrakcie. Ten kontrakt był de facto powtórzeniem kontraktu z roku poprzedniego, a faktycznie w zeszłym roku większość graczy miała wpisane te możliwości buyoutowe, dlatego że też sytuacja rok temu była inna. Mieliśmy inną, jakby nazwijmy to, pozycję na rynku. Nie mieliśmy pewnych osiągnięć, nie mieliśmy jakiejś kontynuacji z Żanem Tabakiem, więc w związku z tym trudniej nam się rozmawiało rok wcześniej z zawodnikami. W tym roku to było dużo, dużo łatwiej, poza tym było też więcej czasu. No i w związku z tym ten buyout był wpisany. No szczerze powiedziawszy, nawet rozmawiając z trenerem, nie sądziliśmy, że Marcel już będzie miał takie oferty. Sądziliśmy, że po sezonie, więc ten buyout wydawał nam się nie wydawał się niebezpieczny. Natomiast no, robota, którą robimy w tym roku, trener, sztab trenerski, no my tam trochę się do też oczywiście tego przytulimy do ich sukcesu, no to powiem szczerze, że jest niewiarygodna i to jest zauważone na całym w całej Europie, no bo wie pan, jeżeli nasz klub, tak, NA Zastal BC Zielona Góra obija się o pierwszą piątkę Ligi VTB i wygrywamy mecze na wyjazdach z silnymi rosyjskimi drużynami. Mamy jeszcze przed sobą, o ile pamiętam, 7 meczy domowych, tak, w związku z tym, no, mamy olbrzymią szansę na to, żeby faktycznie tą ligę, no, nie tylko i wyłącznie załapać się do play-offu, ale grać tam, nie wiem, nawet 6 miejsca, dajmy na to. No i wtedy wszystko się może wydarzyć jeszcze, nie, tak? Wyobraźmy sobie, że trafiamy na Unik z Kazań, którym lubimy grać, tak? Może być różnie, nie? Myślę, że Marcelowi życzę wszystkiego najlepszego, zresztą bardzo go lubię i to też jest mój problem, bo ja zawsze mam takich zawodników, jak sobie już ich ulubię, to bym ich tutaj trzymał długo, tak? Tak chociażby jak Łukasz Koszarek, nie? Przemek Zamoński, którzy tu byli, i Adam Chrycaniuk, więc w związku z tym myślę, że on tu jeszcze wróci, taką mam nadzieję, natomiast no, dla chłopaka 23-letniego, ja też go rozumiem, to jest pewien challenge, to jest zmierzenie się ze swoimi słabościami, bycie samemu, zbudowanie swojej pozycji de facto w bardzo trudnym rosyjskim rynku koszykarskim, ale wydaje mi się, że on akurat da radę, natomiast jestem pewny, że tam 3 lata nie będzie. Nie? Znaczy, ten 3-letni kontrakt jest po to, żeby go stąd wyrwać, natomiast on pójdzie w międzyczasie moim zdaniem gdzieś dalej jeszcze. Tak?
Panowie go przekonywaliście mocno, z tego co wiem, nawet próbowaliście chyba finansowo go przekonać. Był chyba mocno zmotywowany, że nie dał się zupełnie przekonać. To jego marzenie chyba było w sumie wyjazd za granicę.
Ja myślę, że no my zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, albo nawet więcej. Na pewno, tak jak często rozmawiamy o klubie, mówimy o różnych tematach finansowych, mówimy o tym wszystkim, to na zimno, siedząc w fotelu, to wydaje się, no kto podjął taką albo inną decyzję, tak? Że tutaj się to potoczyło w tym kierunku, a tam w innym kierunku, że tu jest jakiś problem. No niestety to właśnie jest taka typowa sytuacja, tak? Czy powinniśmy za wszelką cenę zatrzymać Marcela? Czy powinniśmy walczyć z Rosjanami w sensie finansowym, wyrównać mu tą ofertę, dać mu to? Co za chwilę ktoś by powiedział, kto podpisał taki kontrakt, dlaczego to tak ma być? I tak dalej. No niestety właśnie tu w sporcie zawsze jest walka pomiędzy sercem, rozumem, możliwościami. Ostatnie 10 lat pokazało, że polityka klubu, jeżeli chodzi o to podejmowanie challenge'u, była zawsze bardzo odważna. Dzięki temu mamy 5 medali złotych i to wszystko, co mamy. I od 9 sezonów jesteśmy w półfinale Polskiej Ligi. Tak. Co pieniądze nie są jakby najważniejszym elementem. To pokazuje ten rok, a przykład Anwilu też pokazuje, że w drugą stronę, myśmy nigdy na 13 miejscu w lidze nie byli, tak? To jest w ogóle dla mnie, my robiliśmy zawsze, nazwijmy to, stypy po 4 miejscu w sezonie, tak?
Niech mówiliśmy, że to jest porażka. Lepiej. Niech pan powie taką rzecz, tak krótko, bo to jest trudny temat i niechętnie o nim ktokolwiek rozmawia, ale no. Muszę zapytać, Przegląd Sportowy i Sportowe Fakty donoszą, że ten buyout był między 20 a 30 tysiącami dolarów. Mało, jak tak człowiek spojrzy na tą kwotę, tak było?
Znaczy, tak, ja nie powtórzę, nie powiem, a enigmatycznie odpowiadając na pytanie, a zarazem chyba to nie chodzi, jaka to jest wartość, tylko to jest mało czy dużo. Buyout jest w wysokości połowy pensji rocznej Marcela. To znaczy, jeżeli on dzisiaj odejdzie, to znaczy, że od początku sezonu grał za darmo. Znaczy grał. Nie kosztował nas nic, tak? To ja nie wiem, czy jest dużo, czy jest mało. No bo buyout też trzeba zawsze odnieść nie do wielkości bezwzględnej, ale do wielkości kontraktowej, którą mamy z danym zawodnikiem, tak? No i w związku z tym buyout zawsze jest jakimś odwzorowaniem wielkości kontraktu zawodnika. No więc mogę powiedzieć w ten sposób, jeżeli kontrakt ma 200 tysięcy euro, no to buyout na poziomie 100 tysięcy euro wydaje się racjonalny, tak? Dajmy na to. No i tak samo w przypadku Marcela wydaje mi się, że to każda kwota dzisiaj, którą Rosjanie by chcieli zapłacić, a my byśmy mogli wyrazić na to zgodę bądź nie, byłaby za mała, tak ja powiem z mojej strony.
Okej, okay, co teraz właściwie? Co teraz właściwie? Bo do poniedziałku wam Polak potrzebny właściwie, tak?
Nie.
W poniedziałek mecz polskiej lidze, a macie pięciu w tej chwili, jak Ponitka odejdzie.
Ale to no to, przepraszam bardzo. Nawet ja mogę, znaczy ja akurat nie, ale ktoś, kto ma licencję zawodnika, może być wpisany w ten, to nie jest problem, nie? Tu w ogóle nie zajmujmy się tymi problemami, no bo była kontuzja. Albo byli chłopcy na COVID-zie i też musimy z tym sobie radzić, nie? Więc gdzieś musimy w tych wariackich czasach grać siódemkę jak trzeba i tak dalej. Parametry, nazwijmy to te czysto formalne, to nie ma problemu żadnego, żeby wypełnić. W ogóle to nie wiem po co to takie jakieś podnosi. No. Tematy, że nie ma polskiego koszykarza w Zielonej Górze. No pewnie, że jest ich mnóstwo.
Okej, okay, no dobrze, to jaka jest generalnie w takim razie strategia? Czy teraz, grania, no właśnie, nie? Czy teraz za Ponitkę szukacie Polaka, czy też, bo słyszałem też o takim pomyśle, że przepraszam za słowo, pozbędziemy się jednego, dwóch obcokrajowców, których mamy, weźmiemy za te pieniądze jednego bardzo mocnego nowego obcokrajowca i Polaka jakiegoś takiego, który dokładnie będzie siedział na ławce tylko po to, żeby był. Która strategia jest wam bliższa i w jakim kierunku chcecie iść?
Nie. Chyba co, ja powiem tak, jeszcze jest kupę czasu, kupę możliwości, wszystko się rozstrzyga. No myślę, że na finały, na play-offy jedne i drugie musimy mieć co najmniej 10 zawodników pod parą i takich będziemy mieli, którzy będą w stanie grać. Więc ja tu jestem spokojny, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. No na pewno nam to skomplikowało życie, no bo mamy kilka meczów przed sobą ważnych. Mamy szczególnie ten Kale w przyszłym tygodniu.
Aftodor w sobotę, tak?
Jest może mniej. No Aftodor jest, Marcel, także ja nie wiem, o czym my w ogóle rozmawiamy. Nie? No, to ja nie wiem, czy jeszcze na Kale nie będzie, no ale to jest jakby kwestia gdzieś dogadania pewnych tematów jeszcze. Natomiast nie, myślę, że Kalew już będzie ciężko, bo to jest znowu lot, przeloty i te inne rzeczy. On też tam musi w Rosji zrobić badania, inne rzeczy, też jest COVID, przecież mamy różne inne...
Rozumiem, że jego wylot zależy od tego przelewu tak naprawdę i od wizy, czy uda mu się wyrobić na czas.
Generalnie tak? od tego, jak my się dogadaliśmy, a dogadaliśmy się, że będziemy wszystko realizować po 25, więc spokojnie. On ma do 30 czas kontraktowy, między 25 a 30 wszystko się musi wydarzyć. Spokojnie, wie pan, bo tutaj ludzie biegają, jakieś paniki wprowadzają. No, jesteśmy między zawodowcami i nie ma co. I Marcel chce jednak po sobie zostawić bardzo dobre wrażenie, bardzo mu na tym zależy. I my chcemy, więc naprawdę tu jeszcze będziemy pomagać na pewno mu wizę załatwiać, więc spokojnie.
Dobra,
nie ma między nami żadnego kwasu.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.